Tu próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego. Fala 385 metrów.
Tak brzmiały pierwsze polskie słowa w eterze wypowiedziane 1 lutego 1925 roku o godzinie 18. Nie można jednak powiedzieć, że były to pierwsze słowa w historii polskiego radia. Jednak ta próbna emisja, którą usłyszała garstka osób, była pierwszym krokiem na drodze do nowoczesnych mediów w naszym kraju. Jak to się wszystko rozkręcało? Co nadawało radio w dwudziestoleciu międzywojennym? I kto nie do końca był fanem nowoczesnych rozwiązań? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, a także gość specjalny. Zapraszamy na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez Świat. Technika radiowa była w latach 20. poprzedniego wieku podobnie skomplikowana jak dzisiaj loty na Marsa, więc polskie radio nie odpaliło z grubej rury ze szczelnie zapełnioną ramówką. Możliwości testowano stopniowo, na przykład 29 listopada 1925 roku, by upamiętnić powstańców listopadowych, nadano warszawiankę Reymonta. O regularnej emisji możemy mówić dopiero od 18 kwietnia kolejnego roku, kiedy to w eter nadano pierwsze słowa z nowego studia otwartego uroczyście przez premiera Skrzyńskiego. Jakie to były słowa? Przez jeden z dwóch wspaniałych mikrofonów magnetycznych padło:
halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480.
Od tej pory radio nadawało całą dobę? No nie, co prawda codziennie, ale tylko przez 6 godzin, od 17 do 23. Wszystko było na żywo, bez wyjątku. Nie tylko spikerzy, ale też muzyka. W studiu siedział pianista i grał do takiej publiczności, o jakiej wcześniej można było tylko marzyć. Nie każdy jednak był taką możliwością zachwycony. Idea oddzielenia głosu od właściciela w warunkach studyjnych i przemawiania do maszyny, a nie do żywych ludzi, nie mieściła się w głowie marszałkowi Piłsudskiemu, który nie krył niesmaku, jak posadzono go przed mikrofonem. Czy mamy to nagranie? Pewnie, że mamy i nie zawahamy się go użyć, ale ostrzegam, że jest dość niewyraźne, więc najpierw powiem, co marszałek stwierdził. Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciela. Zabawne pomysły mają ludzie. Zaprawdę trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tę zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą zakręci, śrubkę naciśnie i jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. A teraz w oryginale, szanowni państwo, oburzony, acz szczery, marszałek Piłsudski.
Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, śrubkę naciśnie, jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie.
Czy się to marszałkowi podobało, czy nie, to w pewnym momencie i tak zajął dość sporo czasu antenowego. Co więcej, nikt już go o zgodę nie pytał. Chodzi bowiem o uroczystości pogrzebowe po śmierci Piłsudskiego w 1935 roku. To było gigantyczne przedsięwzięcie realizacyjne, jak na tamte czasy. Zadbano o to, żeby muzyka nie była przypadkowa. Już na kilka godzin przed podaniem rodakom smutnej informacji przestano grać wesołe piosenki. Przez kolejne dni królowały tylko poważne utwory, głównie Chopin. Przerywane były transmisjami, i to nie szczątkowymi, łącznie 15 godzin od warszawskiego pogrzebu po złożenie marszałka w krypcie na Wawelu. Udało się to jednak ogarnąć, bo zarówno technologia, jak i doświadczenie już wtedy były po stronie radiowców znacznie większe. Polskie Radio miało już wtedy na koncie chociażby transmisję za pomocą mobilnego studia z wystawy w 1926 roku, transmisję przemówień politycznych czy spod skoczni w Zakopanem, gdzie odbywały się międzynarodowe zawody narciarskie. Było z tym sporo roboty, bo trzeba było pociągnąć specjalną linię z miejsca sportowych zmagań do lokalnej poczty i dopiero stamtąd kablem transmisja szła do Warszawy. Jednak wszystko zadziałało doskonale i po raz pierwszy fani sportu mogli poczuć się, jakby prawie byli w centrum wydarzeń. Jednak radio miało ogromny potencjał nie tylko informacyjny. Mogło nieść kulturę w miejsca, gdzie nie zawsze było o nią łatwo. I między innymi o tym opowiem w naszym kolejnym spotkaniu. Podobnie jak o niesamowitej technologii radiowej tamtych czasów. Ale już dobra, bo za dużo zdradzę. To tyle na dziś, a przed dziwaczną trąbą posadzono Józefa Piłsudskiego i Wojtka Drewniaka. Dziękujemy i do usłyszenia.